się tak śmieje. Na sam koniec godzina 9:37, Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, Poranek Wnet trwa, a w naszym studiu jest pani Monika Florek-Mostowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziennikarka Fundacja Salvatti i osoba biorąca udział w pewnym niezwykłym wydarzeniu związanym ze stuleciem polskiej niepodległości, wydarzeniem, które cały czas trwa, to jest Rejs Niepodległości.
Tak, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl ma zaszczyt być współorganizatorem Rejsu Niepodległości wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Wszyscy organizatorzy mają piękne, długie nazwy, więc prezentacja ich troszkę trwa. Jest to niezwykła inicjatywa upamiętniająca stulecie niepodległości, ale jednocześnie wychylająca się ku przyszłości w takim sensie, że młodzi ludzie, którzy są laureatami konkursu Rejs Niepodległości, a także studenci Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, to młodzi patrioci, nowe pokolenie patriotów, którzy promują Polskę w portach zagranicznych na całym świecie, dookoła świata, i świetnie udaje im się to robić.
Promują w jaki sposób?
W portach, w których cumuje statek, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia. Ten Rejs Niepodległości, Dar Młodzieży, to spotkania na różnych płaszczyznach. Taka najbliższa fundacji misyjnej, naszej pallotyńskiej, to taka płaszczyzna misyjna. Staramy się spotykać z misjonarzami wszędzie tam, gdzie cumuje statek, ale to jest tło, to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze są spotkania na szczeblu gospodarczym, na szczeblu dyplomatycznym, wymiana międzykulturowa. Na tych wszystkich płaszczyznach spotykamy się z różnymi kulturami, z mieszkańcami Japonii, Singapuru, Dżakarty, Indonezji, z Senegalu. Tam także staramy się dzielić tą radością z niepodległości, wspierając placówki misyjne, wspierając ludzi potrzebujących. W kulminacyjnym punktem Rejsu Niepodległości jest udział w Światowych Dniach Młodzieży. Już wkrótce teraz statek skierował się już do Acapulco i z Acapulco płynie prosto do Panamy, żeby tam dowieść młodzież na Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z papieżem Franciszkiem, ale w miejscach, w których cumujemy, spotykamy się z osobami potrzebującymi. Na przykład z Senegalu udało nam się ufundować dzięki naszym darczyńcom i tym, którzy współpracują z Rejsem Niepodległości i z uczestnikami Rejsu Niepodległości, udało nam się ufundować udział w Światowych Dniach Młodzieży dla dwóch młodych ludzi z Senegalu, którzy będą nieliczną delegacją z tamtego kraju w Panamie. To taka niezwykła rzecz, ponieważ no my Polacy, którzy żyjemy już od wielu lat w kraju niepodległym, niezależnym, mamy możliwości rozwoju, mamy szansę studiowania, spełniania swoich marzeń. W krajach ubogich tego nie ma. Drugim takim miejscem jest Indonezja, gdzie we wrześniu, pod koniec września, w przeddzień wpłynięcia statku do Dżakarty, miało miejsce na wyspie Sulawesi trzęsienie ziemi. Tam też uczestnicy rejsu wraz z przedstawicielami ambasady polskiej w Dżakarcie spotkali się z osobami poszkodowanymi. No i też uruchomiliśmy taką akcję zbierania funduszy, żeby uczestnicy Rejsu Niepodległości właśnie w ten sposób także pomogli w odbudowie domów osobom, które je utraciły w tej katastrofie.
Może sięgnijmy do początku tej historii. Rejs zaczął się kiedy?
Rejs zaczął się 20 maja. Już kawałek trwa. 20 maja Dar Młodzieży, piękny polski żaglowiec, wypłynął z portu w Gdyni i skierował się w stronę Norwegii, potem Francji, Bordeaux, potem było wybrzeże Afryki, Senegal, Dakar, Kapsztad w RPA.
No i to i cały potem... czas jest ta sama ekipa, która żegluje, tak?
Niezupełnie. Młodzież się wymienia, ponieważ laureatów konkursu jest 400. Studenci Akademii Morskiej też w tym czasie odbywają swoje praktyki. To są takie dwie grupy ludzi. Laureaci konkursu to są, ten rejs jest dla nich nagrodą. I oni są adeptami sztuki żeglarskiej. Dla niektórych to są pierwsze kroki stawiane na statku. Każdy z nich musiał przejść odpowiednie szkolenie, żeby móc wejść na pokład statku. Musieli otrzymać książeczki morskie, więc i pewne przygotowanie mają. Natomiast bez studentów Uniwersytetu Morskiego pewnie nie byłoby im łatwo. Także tutaj mają takie wsparcie. Oni się wymieniają mniej więcej co miesiąc w różnych portach. Teraz w Los Angeles w Boże Narodzenie miała miejsce taka wymiana młodzieży. Około 30 laureatów konkursu. Tam się pojawiła kolejna wymiana, już ostatnia będzie w Panamie i ci z Panamy już będą płynęli do Gdyni, do której statek wpłynie 28 marca.
Pani udział był taki, że pani dolatywała, rozumiem, do tych miejsc, w których się statek zatrzymywał, tak?
Tak, ponieważ w tych różnych miejscach organizowane są tak zwane eventy, czyli wydarzenia na różnych szczeblach, o których już mówiłam, więc tam potrzeba sporo rąk do pracy, do działania, do organizowania spotkań, koncertów, także tam do tych portów dolatujemy, gdzie jest możliwość, no i właśnie bierzemy udział w promowaniu Polski za granicą. Przyglądamy się, wspieramy tę młodzież w prezentowaniu Polski. Oni rzeczywiście potrafią mówić i po angielsku, i po francusku, bez żadnego problemu. Oprowadzają delegacje zagraniczne po statku. Pięknie opowiadają o naszej ojczyźnie. Multimedialne prezentacje przygotowują. Tańczą poloneza w różnych miejscach. Tańczą też, integrując się z miejscową młodzieżą, tańce afrykańskie. Tak było w Kapsztadzie podczas spotkania z miejscową młodzieżą, tak było w Dakarze, w Senegalu. Także to są takie niezwykłe spotkania, które pokazują, że mamy wspaniałą polską młodzież, która jest przyszłością i która potrafi zabłysnąć, użyję tego słowa, potrafi zabłysnąć w świecie i przyciągnąć uwagę publiczności, społeczeństwa międzynarodowego, no właśnie na Polskę, do Polski.
I co jeszcze się do czasu, jak statek powróci do Gdyni, jakie jeszcze spektakularne wydarzenia nas czekają, albo jakie miejsca, które będą odwiedzone?
Boże Narodzenie, które spędzali na morzu. Wigilia miała miejsce tuż przed portem Los Angeles, ale na morzu. W Boże Narodzenie wpłynęli dopiero do portu. Wigilia była poruszająca. Dzielono się opłatkiem, były wzruszenia, była pasterka, ponieważ na statku są obecni kapelani, którzy też się wymieniają w różnych portach. Głównie są to księża pallotyni, jako że pallotyńska fundacja misyjna Salvati Pell jest współorganizatorem, ale był też ksiądz diecezjalny. Teraz jest na statku ksiądz Edward Pratchett, redemptorysta, który jest duszpasterzem ludzi morza. Więc cały czas to wsparcie duchowe tam jest, także była pasterka. No i był Sylwester. Odbył się bal sylwestrowy. Wybrano króla i królową balu. Mogą Państwo śledzić na Facebooku Rejsu Niepodległości, także na Facebooku Fundacji Salvati to, co się dzieje. Tam intensywne relacje przekazujemy i filmowe, i fotograficzne. Także można nam towarzyszyć.
Można towarzyszyć, to na zakończenie powiedzmy jeszcze parę słów o innych aspektach działalności Fundacji Salvati.
Przede wszystkim to jest działalność misyjna polegająca na wspieraniu edukacji. Fundujemy stypendia dla młodzieży afrykańskiej, która studiuje u siebie. W tej chwili mamy w Rwandzie 6 stypendystów. Pierwszy już ukończył studia, nasz absolwent, stosunki międzynarodowe. Mamy studenta medycyny, pielęgniarstwa, ekonomii, mamy studenta na politechnice. Budujemy też szkoły i wspieramy ośrodki zdrowia. Często ci ludzie w ubogich krajach nie proszą o jedzenie, nie proszą o jakieś rzeczy materialne, ale proszą o możliwość edukacji dla swoich dzieci. To pokazuje, że nawet oni w tych prymitywnych społeczeństwach mają przekonanie, że edukacja jest tą drogą, która może poprawić życie ich dzieci, los ich dzieci. Kraje, które wspieramy, to Kamerun, Rwanda, Demokratyczna Republika Kongo, także Ameryka Południowa, gdzie wspieramy Dom dla Dzieci Ulicy. Dar Młodzieży będzie w Kartagenie w Kolumbii, już po Światowych Dniach Młodzieży. I tam mamy nadzieję, że uda się spotkać na Darze Młodzieży właśnie z podopiecznymi domu Casa Hogar, który wspieramy właśnie w Kolumbii, bo w Ameryce Południowej jest problem z rozbitymi rodzinami, z prostytucją, więc tych dzieci, które gdyby nie działalność misjonarzy znalazłyby się na ulicy, jest bardzo dużo. Mamy nadzieję połączyć właśnie Rejs Niepodległości, tę naszą radość z niepodległości, ze wspieraniem tych, którzy potrzebują pomocy w różnych zakątkach świata.
Bardzo serdecznie dziękuję. Monika Florek-Mostowska, Fundacja Salvatti, współorganizatorka Rejsu Niepodległości. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja o tym, tej wspaniałej inicjatywie opowiedzieć jakoś w poranku.
Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 9:47. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, 87,8, Warszawa, 95,2, Kraków. Była historia, była podróż darem młodzieży, a teraz czas wrócić do krajowej polityki. Naszym rozmówcą ostatnim już dzisiaj jest pan poseł Jarosław Sachajko, doktor Jarosław Sachajko, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polityk klubu Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak pan skomentuje to ostatnie przed nowym rokiem szybkie posiedzenie Sejmu i ten blitzkrieg legislacyjny w sprawie cen energii?
Znaczy, tu o dwóch rzeczach trzeba powiedzieć. O skandalicznym procesie całego procedowania tej ustawy. No, nie może być tak, że posłowie nie mają żadnej szansy na to, żeby się przygotować, a jednocześnie rząd przygotowuje ustawę dwustronicową, a kilka godzin przed posiedzeniem Sejmu dokłada 11 stron poprawek. No to jest jedna rzecz. I druga rzecz, o której powinniśmy powiedzieć, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wiedziało o tym problemie i tylko nagłośnienie tej sprawy, co robiliśmy, spowodowało właśnie takie działanie ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tu totalna opozycja oczywiście rozdzierała szaty, a przyczyniła się do tego, co się działo. Przyczyniła się swoją biernością wtedy, kiedy rządziła, bo powinniśmy już dawno postawić na odnawialne źródła energii, ale odnawialne źródła energii takie, które w Polsce produkujemy i z których możemy czerpać zysk, a nie w ten sposób, które tak jak robiła to Platforma i PSL, odnawialne źródła energii, które przynosiły korzyści gospodarce niemieckiej, a nie polskiej. Więc jedna i druga strona niestety nie stanęła na wysokości zadania. I dalej ustawa jest tylko na jeden rok i ona będzie kosztowała 9 miliardów złotych i te pieniądze powinny już od 3 lat być inwestowane na polskiej wsi, w małych miasteczkach, tak żebyśmy doprowadzili do tego, że każdy powiat będzie niezależny energetycznie, czyli nie będziemy tego prądu przesyłali z ogromnymi stratami poprzez całą Polskę, tylko będziemy go wytwarzali lokalnie.
To bardzo ładnie brzmi, każdy powiat niezależny energetycznie, ale jak pan by chciał to osiągnąć?
Ale tu nie ma żadnego problemu i ja już o tym mówię i pokazuję te rozwiązania. Te rozwiązania są. Możemy postawić wszędzie biogazownie, na odpadki oczywiście, bo to jest bardzo ważne, żeby stawiać na biogazownie małe, lokalne na odpadki. Mamy turbiny z wirnikiem pionowym Piskorza. Tutaj u mnie w okręgu, w okolicy Białej Podlaskiej taka duża instalacja była. To są wiatraki, które nie są paskudne, że tak powiem, a jednocześnie wyjątkowo wydajne energetycznie. Mamy fotowoltaikę, więc tutaj nie ma problemu. Problem jest tylko właśnie w przepisach, które promują dużą energetykę, a w tej chwili od lat mówi się o energetyce atomowej, która jest najdroższą i niebezpieczną, wciąż niebezpieczną energetyką. Tylko tam akurat nie można postawić radę nadzorczą, prezesów, a przy tej rozproszonej energetyce ni jedna, ni druga strona nie miałaby takich korzyści politycznych i stanowiskowych. I myślę, że to jest ten główny problem, że te powiaty niezależne energetycznie nie powstają.
Świat bez prezesów to rzeczywiście jest jakaś wizja pociągająca, czy jeśli chodzi o te inne pola jeszcze konfliktu, dyskusji dotyczących polskiej polityki energetycznej, na przykład kwestii energii atomowej, czy tutaj klub Kukiz 15 ma jakieś jednolite stanowisko?
Rozsądek. Przede wszystkim tu powinien być rozsądek i polska racja stanu. Energia z elektrowni atomowych jest wyjątkowo drogą energią i tak jak powiedziałem, niebezpieczną. Są dużo lepsze rozwiązania, tylko energetyka atomowa jest promowana przez Francuzów, bo oni tę technologię bardzo dobrze opanowali. Amerykanie mają swoją technologię. No i jedna i druga strona próbuje nam wcisnąć to rozwiązanie. rozwiązanie, które dla Polski jest rozwiązaniem, tak jak powiedziałem, bezsensownym, bo jest drogie i niepewne, bo trzeba budować bardzo drogą infrastrukturę szkieletową. Mamy w całej Polsce mnóstwo protestów przeciwko budowie linii 2x400 kV w okolicach osiedli ludzkich, zupełnie zbędna.
Przed nami rok wyborczy. Takie przyszły informacje, że politycy związani z klubem Kukiz 15 będą teraz twardszą opozycją wobec Prawa i Sprawiedliwości, że będziecie, panie i panowie, tak bardziej tutaj zaznaczać swój dystans wobec partii rządzącej.
No to akurat nie jedna i druga strona próbuje nas wcisnąć w takie ścisłe ramy. My od lat mówimy to samo. Nie należy skłócać społeczeństwa, a tak naprawdę robić zmiany systemowe. Zmiany systemowe, które nie były robione ani wcześniej, ani nie są robione teraz. Jest dobry okres gospodarczy i tutaj podziękowania dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie zepsuły gospodarki tak, jak to było wcześniej, a jednocześnie nie wykorzystaliśmy tego ogromnego potencjału gospodarczego, bo te reformy, które są robione przez Prawo i Sprawiedliwość, to są po prostu marginalne reformy, które działają na 1, 2 do 7% małych i średnich firm, a to jest to, co powinno trzymać polską gospodarkę i rozwijać polskie społeczeństwo, abyśmy w końcu wyskoczyli z tego trzeciego najgorszego miejsca pod względem zarobków w Unii Europejskiej, bo to zgodnie z badaniami Komisji Europejskiej najgorzej zarabia się w Rumunii, Bułgarii i Polsce. W Polsce to jest średnio 27 zł na godzinę, a w Unii Europejskiej to jest 96 zł na godzinę, a w Danii, Holandii to jest 160 złotych na godzinę, więc po prostu dzieli nas przepaść i dopóki nie uwolnimy potencjału gospodarczego Polaków, to będziemy dalej tanią siłą roboczą dla Europy Zachodniej.
To jeszcze proszę nam dokładnie wyjaśnić, jak pan chce ten potencjał gospodarczy Polaków uwolnić, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w portfelach?
Państwo nie może być takie zaborcze. Tu OECD ostatnio robiło badania emerytur, tego wskaźnika zastąpienia. Polskie państwo zabiera nam 19,5% z naszych poborów i jesteśmy na przedostatnim miejscu pod względem właśnie tego wskaźnika zastąpienia. Ostatni jest Meksyk, tylko w Meksyku państwo meksykańskie zabiera 6% z poborów, a nasze 19%, a poziom zastąpienia jest taki sam. Mówimy o kwocie wolnej od podatku. Mamy najniższą kwotę wolną od podatku. Jeżeli kwota od podatku byłaby rzędu 10 tysięcy, to każdy pracujący miałby 500 zł miesięcznie więcej. Czyli znowu pozostawiamy pieniądze w kieszeniach Polaków. Złożyliśmy projekt ustawy dwa tygodnie wcześniej przed Prawem i Sprawiedliwością dotyczący obniżenia akcyzy i VAT-u na energię elektryczną. No, częściowo nasz projekt został wzięty pod uwagę przez Prawo i Sprawiedliwość, ale dalej VAT mamy znacznie bardziej wyższy, kilkukrotnie wyższy niż w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy na Malcie. Więc rozwój, stabilizacja podatkowa, stabilizacja prawa i efektywne państwo. Mamy w Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców i właściwie jesteśmy w czołówce pod względem liczby urzędników, czyli skomplikowania prawa. Wszystko mamy zapisane w strategii na rzecz strategii Kukiz 15, w jaki sposób uzdrowić poszczególne dziedziny polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa.
Dzisiejsza Rzeczpospolita przynosi taki apel, żeby Polska przyjęła wspólną walutę, walutę euro. Widać, że ten postulat pewnie będzie też obecny w kampanii wyborczej, że część środowisk opiniotwórczych, tak to nazwijmy, delikatnie będzie promować wstąpienie Polski do strefy euro. Jakie jest pana zdanie na ten temat?
Znaczy, przede wszystkim gospodarka i polskie społeczeństwo. Przyjęcie euro wiązałoby się z obniżeniem dochodów Polaków. Różnica między dochodami, o czym mówiłem przed chwilą, czy to w Niemczech, Holandii, Danii, jest tak duża, że w tej chwili przyjęcie euro wspomagałoby znowu gospodarkę niemiecką, bo euro działa na korzyść tych dużych gospodarek, spowodowałoby spowolnienie gospodarcze w Polsce i obniżenie realnych dochodów każdej rodziny polskiej. Więc na to na razie nie ma zgody. Mamy się rozwinąć gospodarczo, a później dopiero, jeżeli będziemy na tym samym poziomie, co Francja, Niemcy czy Holandia, no oczywiście wtedy możemy rozważać przyjęcie euro.
I na zakończenie, tak już skrótowo, proszę o taką krótką diagnozę przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa. Najważniejsze w tej chwili wyzwania stojące przed polskim rolnictwem w tym nadchodzącym roku.
Po prostu uczynić rolników podmiotem w całym łańcuchu żywnościowym, który mamy w Polsce. W tej chwili rolnicy czerpią z ciężkiej pracy produkcji żywności najmniej. Opłacalność produkcji rolniczej od 2 lat bardzo spada. Jest taki wskaźnik opracowany przez naukowców z SGH, więc tu rentowność produkcji rolniczej jest poniżej kosztów produkcji. Więc tu naprawdę trzeba kompleksowo podejść do polskiego rolnictwa, tak jak to jest opisane w strategii, w obywatelskim programie rolnym Kukiz15. Jest on dostępny na mojej stronie sahajko.pl. Ten cały komplet ustaw, który tam jest zaproponowany, powinien wejść kompleksowo i wtedy będziemy mogli mówić o tym, że polskie rolnictwo, polskie gospodarstwa rolne, gospodarstwa rodzinne będą się rozwijały, a nie tak jak jest w tej chwili, po kolei bankrutowały.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Jarosław Sachajko, poseł klubu Kukiz15, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku.
Również życzę, aby polskich rolników mijały różnego rodzaju katastrofy, jak to było w ostatnich latach.
Jest godzina 9:59, Poranek Wnet się kończy. Ja się nazywam Antoni Opaliński, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawca był Łukasz Jankowski. Jeszcze raz powtórzę informację, że dzisiaj wyjątkowo nie będzie audycji Smaki i Niesmaki o godzinie 20:00, a za chwilę Ela Mazol, Poranek Wnet jutro, 7:07. Do usłyszenia.